Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Rzymie odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Angelo Felici.
Sekretarz stanu w Stolicy Apostolskiej powie o swych wrażeniach z niedawnej podróży do Polski.
W Watykanie zaprezentowano temat przeszłorocznego Światowego Dnia Pokoju oraz dokumenty dotyczące duszpasterstwa ulicy.
Trwa sesja dzieł pomocy Kościołom Wschodnim.
Ksiądz Bogusław Trzeciak swą kolejną audycję poświęcił polityce społecznej Unii Europejskiej.
19 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiewski.
Oddany całkowicie na służbę Stolicy Apostolskiej kapłaństwo kardynała Angelo Felici przypomniał papież przewodnicząc w Bazylice Watykańskiej uroczystościom pogrzebowym tego emerytowanego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Benedykt XVI przypomniał, że zmarły, będąc księdzem przez długich 65 lat, sprawował Eucharystię z głęboką wiarą w przygotowane nam przez Boga życie wieczne. Pewność, że kto żyje w przyjaźni z Bogiem, odpoczywa w pokoju jego serca, winna skłaniać nas stale do czuwania na modlitwie i wiernej służby Kościołowi.
Niewątpliwie świętej pamięci kardynał Angelo Felici oczekiwał na śmierć i przygotowywał się do niej w tym duchu i z taką świadomością. W pozostałych po nim papierach zachowało się wzruszające świadectwo o tym. Jest to obrazek Matki Bożej czczonej w kaplicy papieskiego Collegium Leonianum w Anani koło Rzymu, gdzie za młodu studiował. Na jego odwrocie znajduje się inwokacja: w Tobie, Panie, zaufałem i w Twojej Najświętszej Matce. Niech się nie zawstydzę na wieki. Ileż razy zmarły kardynał musiał powtarzać słowa tej modlitwy, które zapisał własnoręcznie w przewidywaniu ostatecznego odejścia ze świata. Możemy je uznać za jego duchowy testament, jaki nam pozostawił. Te słowa, lepiej niż jakakolwiek inna myśl, pomagają nam dziś w refleksji i modlitwie.
Ze swej podróży do Polski powrócił kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu odwiedził w miniony weekend Gniezno, Gdańsk i Świdnicę. Radio Watykańskie poprosiło go o podzielenie się swymi wrażeniami.
Muszę stwierdzić, że Polska, jaką spotkałem w różnych miastach, to niewątpliwie Polska wierząca, którą znamionuje silna religijność ludowa. Przedstawiciele różnych regionów byli w strojach ludowych, z symbolami swej lokalnej tożsamości, ale także wiary religijnej i form pobożności. Jest to ludność śpiewająca i modląca się jednym głosem. Duże wrażenie robi też wspólny udział młodzieży i dorosłych. Jestem głęboko przekonany, że kraje dawnego bloku sowieckiego, posiadające głęboko zakorzenioną, nie dającą się wymazać tradycję chrześcijańską, mają ważne powołanie w dzisiejszej Europie. Ta nasza Europa oddaliła się trochę od pierwotnych źródeł i nie chce już uwzględniać swych chrześcijańskich korzeni. Sądzę, że właśnie te kraje wniosą pozytywny wkład w chrześcijańską tożsamość Europy. Wiem, że prezydent Sarkozy odwiedził tę część Europy i widzę, że Francja zmienia orientację również w tej kwestii. Jest to czymś pięknym, bo zdrową świeckość państwa można doskonale pogodzić z uznaniem własnych korzeni, własnych chrześcijańskich źródeł i chrześcijańskiej tożsamości.
Rodzina ludzka wspólnotą pokoju. Ten temat Benedykt XVI wybrał jako hasło 41. Światowego Dnia Pokoju. Obchodzony on będzie tradycyjnie 1 stycznia. Jak poinformowano w Watykanie, wybrany temat wypływa z przekonania, że dostrzeganie wspólnego losu i doświadczenie wspólnoty są istotnymi czynnikami realizacji dobra wspólnego i pokoju całej rodziny ludzkiej. W komunikacie prezentującym temat zaznaczono, że stanowi on rozwinięcie wcześniejszych refleksji Benedykta XVI zawartych w dwóch orędziach – pokój w prawdzie i osoba ludzka sercem pokoju. Uznanie jedności całej rodziny ludzkiej ma szczególne znaczenie w obecnej chwili, kiedy dostrzegamy kryzys organizacji międzynarodowych i wiele poważnych obaw we współczesnym społeczeństwie. Stąd też, prezentując temat najbliższego Światowego Dnia Pokoju, przypomniano, że każdy człowiek i każdy naród wezwany jest do tego, by żyć i czuć się częścią rodziny ludzkiej stworzonej przez Boga jako wspólnota pokoju.
Z dramatycznym apelem o pomoc dla irackich chrześcijan wystąpił Emanuel III Dehli. Wskazał on, że wspólnota międzynarodowa nie może się zachowywać jak umywający ręce Poncjusz Piłat. Chrześcijanie Iraku nie mogą czuć się opuszczeni. Potrzebują zarówno solidarności duchowej, jak i wsparcia materialnego, mówił chaldejski patriarcha. Uczestniczy on w Watykanie w obradach ROACO, czyli dzieł pomocy kościołom wschodnim.
Jak podkreśla ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, prace ROACO podzielono na dwie części. Rozpatrywane są prośby o finansowanie konkretnych projektów duszpasterskich i socjalnych. Mowa jest też o sytuacji chrześcijan w Turcji i Ziemi Świętej. Ponadto wielki niepokój budzi sytuacja kościoła w Iraku.
Jak zawsze ROACO składa się z dwóch części. Po pierwsze, rozpatrywanie próśb o finansowanie konkretnych projektów duszpasterskich i socjalnych oraz refleksja nad sytuacją w różnych regionach. I w tym roku szczególna uwaga została poświęcona Turcji, to jest taki bilans po wizycie Ojca Świętego, również sprawa Ziemi Świętej, to jest z kolei stały temat poruszany na ROACO, oraz sytuacja kościoła w Iraku. I właśnie dzisiaj rano wystąpił z dramatycznym apelem o pomoc patriarcha chaldejski Emanuel III. Sytuacja jest doprawdy tragiczna. W ostatnich 2 miesiącach zginęło ponad 1500 cywilów i 104 żołnierzy koalicji antysadamowskiej, głównie Amerykanów. Chrześcijanie opuszczają masowo kraj, albo przynajmniej przenoszą się na północ, gdzie żyje większość kurdyjska. Tam jest nieco spokojniej. Z kolei w centrum, szczególnie w Bagdadzie, można mówić o prześladowaniach ze strony różnych radykalnych grup islamskich. Fundamentaliści wymuszają zdejmowanie krzyży z wież kościelnych oraz przechodzenie na islam. Mówią: przyjmij islam, bo to dla ciebie najlepsze. Jeśli nie chcesz, to jako niewierny musisz płacić specjalny podatek. Jeśli nie masz pieniędzy, to musisz oddać nam jedną z twoich córek, żeby one rodziły nam dzieci. Jednocześnie grasuje wiele band, które porywają księży i wiernych dla wyłudzenia okupu, pieniędzy. Porwano już jednego biskupa, 10 księży. Ostatnio wszyscy słyszeliśmy o zamordowaniu księdza i 3 subdiakonów bezpośrednio po odprawieniu mszy świętej. Z tego powodu wiele kościołów pozostaje zamkniętych. Patriarcha chaldejski zaapelował przede wszystkim o solidarność duchową i materialną, żeby naród iracki, a szczególnie chrześcijanie, nie czuli się opuszczeni. Niech nikt nie zachowuje się jak Poncjusz Piłat, który obmywa ręce, powiedział patriarcha, i myślę, że te słowa musimy wziąć sobie do serca.
Jak podkreśla sekretarz generalny ROACO, ksiądz Leon Lemens, bardzo ważne jest, aby obecność chrześcijan była widoczna na Bliskim Wschodzie. Dlatego też watykańskie obrady dzieł pomocy kościołom wschodnim mają m.in. pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak można skutecznie wspierać tamtejsze wspólnoty. Wskazania dla duszpasterstwa ulicy to tytuł zaprezentowanego w Watykanie dokumentu Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Zrodził się z troski Kościoła o użytkowników dróg i kolei oraz o tych, którzy żyją na ulicy, a więc o kobiety i dzieci ulicy oraz kloszardów, podkreśla sekretarz dykasterii, która opracowała dokument, arcybiskup Agostino Marchetto.
Dokument ma pobudzać wszelkie kościelne działania duszpasterskie podejmowane w świecie ulicy. będzie stanowić zachętę dla konferencji biskupów, w których istnieją struktury do prowadzenia takiego duszpasterstwa i pomoże organizacyjnie tym episkopatom, które ich jeszcze nie mają. Wskazania są owocem długiego okresu słuchania, rozważania i rozeznawania. Doprowadził on do poważnego, pogłębionego studium z udziałem biskupów oraz członków i konsultorów naszej dykasterii, jak też rzeczoznawców. Ponadto konsultowaliśmy czynniki kościelne nie zajmujące się bezpośrednio tego typu duszpasterstwem, by zostało ono umiejscowione w szerszych ramach powszechnej misji Kościoła. Teraz kościoły lokalne będą musiały dostosować kryteria, wskazania i sugestie dokumentu do konkretnych sytuacji, miejsca i czasu.
Jak przedstawia się sytuacja bezpieczeństwa na drogach?
Celem licznych instytucji i także naszym jest zawsze zwalczanie jazdy agresywnej oraz zachęcanie do uprzejmości i respektowania innych użytkowników dróg. Pozwoliłoby to ograniczyć liczbę wypadków, jak też ofiar śmiertelnych i rannych. Co roku na całym świecie ginie w wypadkach drogowych ponad 1 200 000 osób, podczas gdy rannych oblicza się na 50 milionów. Tylko w Unii Europejskiej co roku jest 40 000 ofiar śmiertelnych i 1 700 000 rannych. We Włoszech, jak się oblicza, ginie rocznie 8 000 osób, a 300 000 ulega zranieniu. Trzeba też podkreślić fakt, że powodem 90% tych wypadków jest czynnik ludzki. Stawiając czoło tym problemom, instytucje świeckie i kościelne winny lepiej koordynować energię i zasoby, promując godność człowieka również jako użytkownika dróg. Ważne jest rozwinięcie programu edukacji razem z organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach, by zmniejszyć wymiary tego smutnego dramatu i zredukować budzące grozę liczby, jakie zostały wspomniane.
Jakich owoców należy się spodziewać po tym dokumencie?
Pragnąłbym, by te wskazania i sugestie były zachętą dla wszystkich, którzy już się zajmują bezpośrednio czy pośrednio duszpasterstwem ulicy. Mam nadzieję, że do tych specyficznych zadań duszpasterskich zostaną skierowane nowe siły. Kościół ma coś do powiedzenia, może dać coś własnego w duchu miłosiernego Samarytanina, również w świecie ludzi przemieszczających się z miejsca na miejsce. Angażuje się on, by nie zabrakło tam pomocy, solidarności i wsparcia duchowego.
Mówił sekretarz Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, arcybiskup Agostino Marchetto.
Dokument Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących składa się z 4 części. Pierwsza poświęcona jest użytkownikom dróg i kolei oraz wszystkim, którzy pracują w powiązaniu z nimi. Zawiera m.in. sugestie dotyczące bezpieczeństwa na drogach. W drugiej części zajęto się duszpasterstwem wyzwolenia kobiet ulicy. Przypomniano, że prostytucja jest formą niewolnictwa, która dotyczy również mężczyzn i dzieci. Wykorzystywanie seksualne i handel żywym towarem to akt przemocy, uderzające w godność człowieka i jego podstawowe prawa.
Trzecią część poświęcono duszpasterstwu dzieci ulicy. Ich los budzi coraz większy niepokój Kościoła i społeczeństwa. Liczba takich dzieci stale wzrasta. Szacuje się ją już na około 100 milionów. Czwarta część nowego dokumentu dotyczy duszpasterstwa osób bez stałego miejsca zamieszkania. Ci ludzie, którzy żyją i śpią na ulicach czy pod mostami, doświadczają jednej z tak licznych w dzisiejszym świecie form ubóstwa. Kościół wzywa wiernych do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, niezależnie od sytuacji moralnej, w jakiej się znajdują. W wydanych przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących wskazaniach dla duszpasterstwa ulicy znajdujemy też dekalog kierowcy.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Polityka społeczna Unii Europejskiej. Kiedy podejmowana jest refleksja o fundamentach integracji europejskiej, zawsze powraca potencjalny konflikt tzw. Europy socjalnej z Europą monetarystyczną. To nie tylko zagadnienia etyczne interesujące Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe lub filozofów, ale warto podkreślić, że sami politycy i instytucje unijne zastanawiają się, jak zachować w Europie społeczną spójność i harmonię. Nie obywa się to niestety bez zasadniczego ścierania się różnych punktów widzenia, które poza bogactwem dyskusji powodują dużo opóźnień w podejmowaniu konkretnych decyzji. Ostatnim tego przykładem jest prawie roczne opóźnienie wydania raportu Komisji Europejskiej zatytułowanego Realia społeczne Europy. Dokument ten, który ukazał się niedawno, mimo że nie jest ostatecznie twardym prawem unijnym, zaprasza do dyskusji o kształcie polityki społecznej i wyzwaniach stojących przed Unią Europejską. Jeżeli są to problemy społeczne dotykające warunków życia ludzi, nie mogą pozostać również poza polem zainteresowania Kościoła. Zmiany, o których mowa, dotykają nie tylko dziedziny ekonomicznej, ale stają się realnym wyzwaniem w sferze demografii, kultury, więzi społecznych i poczucia bezpieczeństwa. Cechą charakterystyczną współczesnego rynku pracy i zatrudnienia jest brak stałości. Tutaj zmiany następują radykalnie. W raporcie Komisji Europejskiej okazuje się, że dający kiedyś wysoki stopień gwarancji zatrudnienia i opieki socjalnej przemysł dzisiaj ma jedynie 20% udział w rynku pracy. Ponad połowa wszystkich miejsc pracy wymaga wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej lub kompetencji osobistych. 1/4 miejsc pracy wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych. Jednak tylko 1/3 potencjalnych pracowników posiada wymienione umiejętności i to w niewielkim stopniu, a co szósty absolwent opuszczający szkołę w ogóle ich nie ma. Sytuacja ta może niestety prowadzić do poważnych napięć społecznych, zwłaszcza w związku z trudną sytuacją młodych mężczyzn, tradycyjnych pracowników przemysłowych. Stawiane im coraz wyższe wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji mogą często postrzegać jako zagrożenie. Niestety współczesne społeczeństwo wiedzy dotyka również więzów rodzinnych, prowadzi do dużej indywidualizacji. W tym wypadku utrudnia to bardzo życie we wspólnocie. Raport wspomina o dramatycznych wstrząsach i rozstaniach. Coraz rzadziej zdarza się, żeby 3 pokolenia żyły pod jednym dachem. Tylko 25% wszystkich dziadków w sposób regularny opiekuje się swoimi wnukami, a ponad połowa w ciągu ostatnich 12 miesięcy ani razu nie zajmowała się nimi. Coraz częściej tożsamość określa się poszukując wspólnego konsumowania. To jest główny powód decyzji o pracy. Rodziny określają się coraz bardziej szukając zaspokojenia rosnących wymagań. Wobec takiej normy potrzeba nowych i ważnych inwestycji państwowych ułatwiających rodzinie kierowanie się w sposób lepszy, decydowanie o bardziej wartościowym, a nie konsumpcyjnym życiu. Komisja Europejska we wskazanym dokumencie nie zajmuje się udzielaniem konkretnych wskazówek i rad, nie odbiera poszczególnym rządom ich inicjatyw w dziedzinie polityki społecznej. Ale zakreślone obszary stają się ważnym wyzwaniem i rzeczywiście wymagają szczególnego zaangażowania. Państwa Unii Europejskiej powinny dbać o to, by ich obywatele otrzymali szansę dobrego przygotowania się i nabycia kwalifikacji potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Rodzina powinna być wartością bezwzględną, ułatwiającą odnalezienie się dzieci w świecie, nauczenie ich samoakceptacji, poczucia wartości i aktywności. W końcu migracja wewnątrz Unii i liczba osób przybywających do niej z zewnątrz wymaga umiejętnego korzystania z bogactwa przenikających się kultur, ich wzajemnego wzbogacania, a nie zderzania i eliminowania. Biskupi katoliccy z krajów członkowskich za pośrednictwem Komitetu Społecznego pracującego w Brukseli zdecydowali się przystąpić do dalszej refleksji nad dokumentem Komisji Europejskiej. Dialog odbędzie się więc tym razem nie tylko w zakresie regulacji prawnych, ale i społecznych idei. Właśnie takiego zaangażowania bardzo potrzeba biurokratycznej, jak często zarzuca się, Unii Europejskiej.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To już wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.